braterstwo. Cieszę się, że Pan pobłogosławił, że mogłem znaleźć się na tym miejscu. I na wstępie chciałbym przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia, uczucia miłości bratni, odjeżdżając z domu, od mojej małżonki, jak też od syna, od synowej i od wszystkich braci i sióstr od nas ze zboru w Dąbrowie Górniczej. No a że jeszcze po drodze, jadąc tutaj, jechałem przez Jelenią Górę. Tam byłem na pogrzebie siostry Pietruszkowej i braterstwo z Jeleniej Góry, a także z Lubania i z tamtych okolic przesyłają również serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami obfitego Bożego błogosławieństwa. Do pozdrowień dołącza się także brat Purwin, ten z Jeleniej Góry, który mówi, że już nie może tutaj przyjechać. Dziękuję. Umiłowani w Chrystusie, drodzy braterstwo, wiemy, i tak zresztą na to brat wspomniał, żyjemy w bardzo dziwnych czasach, gdzie ludziom trudno jest się odnaleźć w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie wielu ludzi nie widzi przed sobą sensu, nie widzi celu życia. Gdybyśmy popatrzyli nieraz ze zdziwieniem przechodzę ulicami naszego miasta, że wielu ludzi spotyka się takich, wydawałoby się, dziwnych. Idzie jedna osoba i rozmawia, coś głośno mówi. Okazuje się, że z nikim nie rozmawia. Tych ludzi jest tak naprawdę coraz więcej, że nieraz dziwimy się, dlaczego tak się dzieje. Ale z drugiej strony powiedziałbym, że jest coraz więcej ludzi właśnie takich, którzy nie mają przed sobą celu. I dlatego myślałem, żeby może tak na początek naszego spotkania tutaj temat nasz nazwać sens życia. Inaczej mówiąc, po co żyję? Myślę, że tylko ci, którzy czują się, że są dziećmi Bożymi, tylko ci, którzy czują się, że są w społeczności z Bogiem, może takich pytań nie mają, ale z drugiej strony żyjemy znów w czasie, gdzie te różne te siły tego świata chcą nas wciągnąć w podobną sytuację, jak daje się wciągnąć cała prawie ludzkość, która okazuje się, że nie ma celu w życiu. Spojrzymy na słowa apostoła świętego Pawła, który w liście swoim do Rzymian, aczkolwiek bardzo znane słowa, ale spojrzyjmy na nie raz jeszcze. 12 rozdział, a 1 i 2 werset. Gdzie zauważamy właśnie sens, zauważamy cel naszego życia. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Oto sens naszego życia. Tak zrobiliśmy. Oddaliśmy się na służbę naszemu Panu, na służbę, ale teraz zauważmy, apostoł tu nie o tym mówi, że kiedyś tam, ileś tam może lat temu, że opowiedzieliśmy się, że będziemy czynili wolę Pana, ale tutaj zwraca uwagę na coś bardzo ważnego. Abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. Tu chodzi o codzienne stawianie naszego ciała jako żywą ofiarę, która by mogła być przyjemną Bogu i coś więcej. I to ma być pokazane przez naszą rozumną służbę. Ten sens życia pokazany w naszej rozumnej służbie. Apostoł teraz upomina. Ale nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. I teraz, jeśli znaleźliśmy sens w naszym życiu, że chcemy codziennie składać pewne ofiary z siebie, to co kiedyś obiecaliśmy, teraz mamy to spełnić. To teraz apostoł mówi, żebyśmy nie dali się zwieść. Nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu. I oto znów praca, znów sens naszego życia. Praca nad swoim własnym umysłem, praca nad swoim własnym sercem. I myślę, że i na to miejsce też przyjechaliśmy między innymi w takim celu, aby się zmienić, aby się poprawić, aby tą służbę pełnić lepiej niż robiliśmy dotychczas. I dlatego patrzymy do Słowa Bożego, patrzymy na życie innych braci i sióstr, z których wyciągamy sobie te najlepsze lekcje z tego, co możemy zobaczyć, coś dobrego. Bo to, co nam się czasem u kogoś nie podoba, to tego nie upatrujmy. Ale upatrujmy tego, co możemy zobaczyć przyjemnego, dobrego, ażeby poprawić coś w swoim życiu. I dlatego to wyrażenie, nie przypodobywajcie się temu światu, wiemy, że jest ogromnym, ma ogromne znaczenie w obecnych czasach. Dlaczego? Nieraz takie drobne, bardzo mało znaczące sprawy, ale chcemy się jakoś porównać z innymi ludźmi, chcemy, żebyśmy może nie byli jakoś wyodrębnieni spośród nich, drobnymi może rzeczami, drobnymi sprawami, drobnymi ubiorami i tym podobnymi rzeczami, chcemy się upodobnić do ludzi żyjących na tej ziemi, do ludzi tego świata. I to staje się pewnym niebezpieczeństwem. Więc sensem mojego życia jest, ażeby się nie przypodobywać temu światu, mając przed sobą ciągle jeden najważniejszy i jedyny wzór pokazany w Jezusie Chrystusie. Dlatego wszystkie inne wzory, jakie widzimy wokół siebie, musimy się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście one są tymi dobrymi wzorami. Apostoł Święty Paweł zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, co było jego sensem, jego celem życia. I w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, a 21 werset tak właśnie pisze. Albowiem mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zysk. Zauważmy. Dla mnie życiem to jest Chrystus. No ale co to dla mnie znaczy? Gdy patrzymy w Słowo Boże, zauważamy, że On, Jezus Chrystus, On chodził czyniąc dobrze. I nam się nieraz wydaje, że jeśli nie czynimy źle, to jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Nam się czasem wydaje, że jeśli komuś nie robimy krzywdy, nie robimy krzywdy innym ludziom czy braciom, to znaczy, że jesteśmy chrześcijanami. Przypomniało mi się pewne wydarzenie, pewien opis. Pewien pastor, który zauważył obojętność wśród tych, którzy uczęszczali na nabożeństwa, a szczególnie spotkał człowieka, który nigdy w tej społeczności nigdy nic jeszcze nie zrobił. I zaczął z nim rozmowę. A ten mówi, no przecież ja jestem dobrym chrześcijaninem. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikogo nie spaliłem, nikomu nie zrobiłem krzywdy. A ten pastor wyszedł z nim na podwórze i tak pooglądał się i stanął przy ogrodzeniu i mówi, popatrz na ten słupek w płocie. On nikogo nie okradł, nikogo nie zabił, nikogo nie skrzywdził. Czy on jest dobrym chrześcijaninem? Później dodał takie zdanie, ale on, ten słupek jeszcze jest pożyteczny, bo on podtrzymuje ten płot, żeby się nie przewrócił. A ty nawet takim słupkiem w płocie nie jesteś, bo nie robisz nic. Dlatego chrześcijanin to nie jest ten, który nie robi krzywdy, który nie robi złego. Chrześcijanin to jest ten, który robi dobrze komu tylko może, a nikomu w swoim życiu nie szkodzi. I oto tego między innymi chcemy się uczyć, bo to jest sensem naszego życia. To, co nam się czasem wydaje, że robimy bardzo dużo dobrego komuś, to sobaterstwa. Przecież to, co robimy dobrego, to tak naprawdę to jest dla naszego zbawienia. To, co nieraz się wyrażamy, czasem ktoś mówi, że bardzo dużo robi dobrego dla Pana. Co my możemy zrobić dla Pana? To, co robimy, robimy dla własnego zbawienia. To, zdążamy na to miejsce, tak jak tutaj, czy na inne miejsca wspólnych nabożeństw, to przecież tego nie robimy dla Pana. To robimy dla własnego zbawienia. I teraz, jeśli mamy coś z siebie dać, mieliśmy stawić na samych siebie jako żywą ofiarę. I teraz apostoł święty Piotr jak gdyby nam podpowiada, co takiego powinniśmy właśnie zrobić, jeśli chcemy być częścią tego wspaniałego, a to jest przyszłego Kościoła Chrystusowego. W pierwszym liście, w drugim rozdziale, a w piątym wersecie tak pisze. I wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Proszę braterstwa, od razu sobie postawmy pytanie. Co ja mogę ofiarować? Owszem, ktoś powie, przecież ja się opowiedziałem i powiedziałem przy moim poświęceniu, że ja poświęciłem wszystko. Ale poświęciłem? Ale czy teraz to ofiaruję? Czy to, co poświęciłem, to teraz to oddaję? I tu jest właśnie, dopiero się rozpoczyna sens naszego życia. Oddać to, cośmy obiecali na początku naszej drogi. A oddawać to będziemy na pewno przez całe nasze życie. Dokąd jeszcze na tej ziemi będziemy się znajdować, będziemy oddawać to, cośmy obiecali, ażeby to wszystko było na Pańskim ołtarzu. Od tego zależna jest nasza przyszłość. Ja wiem, często przez powiedzenie, że myśmy oddali wszystko, to tak naprawdę, gdy się przyjrzymy, to ktoś powie, to jest nic. To znaczy, że nie oddałeś nic. Tak, bo jeśli nie mamy wyszczególnione, co ja oddaję, no więc wydaje mi się, że ja oddaję wszystko. Ale czasem to tak może być. Proszę mi wybaczyć to przypodobanie, ale czasem tak być może, jak swego czasu opowiadał pewien Żyd, który w sklepie miał swój sklep i w nim handlował i na koniec dnia cały swój utarg podrzucił do góry i mówi, Panie Boże, weź sobie ile chcesz. No a wiedział, że wszystko spadnie z powrotem i to, co spadło, to już jest moje. Czasem nam się tak może wydawać, że myśmy poświęcili Bogu wszystko, ale tak naprawdę to wszystko zatrzymujemy dla siebie, bo przecież Pan Bóg tego nie potrzebuje, ale Pan Bóg domaga się, żebyśmy tym odpowiednio szafowali, bo to nie jest moje, ale to jest Pańskie. To nie jest mój czas, ale Pański czas. To nie jest moje zdrowie, ale Pańskie i wszystko to, co posiadamy, rozumiemy, że jeśli czujemy się, że jesteśmy Pańskimi, to to wszystko jest Pańskie. Więc to, co, na co tu zwrócił uwagę apostoł święty Piotr, więc co my takiego możemy złożyć jako ofiarę? Byłoby ich bardzo wiele, ale to byłoby odrębne rozważanie. Ja tylko krótko wspomnę. Mamy pewne prawa ludzkie, ale rezygnujemy z nich na korzyść innych po to, ażeby zająć się naprawdę swoim własnym zbawieniem. Mamy pewne przywileje tutaj na ziemi, jak i inni ludzie, ale czujemy się, że jesteśmy gośćmi, cudzoziemcami i przychodniami i tylko z takich przywilejów korzystamy. Tak samo w zborze, tam gdzie się zbieramy, mamy prawo, mamy przywilej na przykład zabrać głos w każdej sprawie, ale zabiorę go tylko wtedy, kiedy czuję, że tym, co chcę powiedzieć, że to przyniesie pewną korzyść i zbudowanie. Proszę Państwa, żeby to było tym, co będzie nie tylko radością dla mnie, ale i dla wszystkich pozostałych. Ofiara z naszego czasu. Jest taki komentarz Manny, że prawdziwie ofiarowanym Bogu sercem to jest to, które umie wykorzystać chwile, które tak szybko mijają. Na co zużywamy czas, który już nie jest naszym czasem, ale czasem ofiarowanym, poświęconym Bogu. Czas odkupując, bo dni są złe. Ile czasu, gdybyście sobie postawili takie pytanie, ile czasu zużywam dla ciała, a ile zużywam dla ducha, Inaczej mówiąc, dla nowego stworzenia. Wtedy nie wiem, jak wypadłby nasz rachunek. Ale nie róbmy tego rachunku nikomu. Spróbujmy sobie taki rachunek zrobić każdy z nas samemu sobie. Tak samo, czy to pieniądze, ile zużywamy, na jaki cel, jak się z tym rozliczamy przed Panem Bogiem. Nasze ludzkie upodobania, które też może mieliśmy różne, no ale teraz wspomnieliśmy sobie, że mnie życiem to jest Chrystus. Ileż to czasem kosztuje pójście za różnego rodzaju modą i tak dalej. Wszystko to, te drobne ofiary składają się na oddanie życia. Oddanie życia dla prawdy, dla braci. Ale to oddawanie życia to nie jest to, że ktoś tam za kogoś, że ktoś został skazany na śmierć, a ktoś inny za niego zgodzi się umrzeć. To nie o to chodzi. Pan Jezus oddawał swoje życie przez 3,5 roku swojej misji. Przez to, że chodził czyniąc dobrze, a z niego moc wychodziła. I to jest sposób oddawania życia jedni za drugich. Ale to obywatelstwa. Ta ofiara nasza ma być ofiarą, apostoł ją nazywa, święty Paweł, że to ma być ofiara święta. Co to znaczy? W liście do Żydów, w 3 rozdziale, a 1 wersecie, apostoł pisze: przecież bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, obaccy apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego Chrystusa Jezusa. Nazywa bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Jak wygląda to, co my ofiarujemy? Czy czynimy to naprawdę z czystości naszego serca? Czy nieraz nie z narzekaniem? Czy to ofiarujemy czas? Czy ofiarujemy nasze zdrowie w służbie dla innych? Czy to ofiarujemy naprawdę, że chcemy to zrobić? No czy no tak by wypadało? Zauważmy inną rzecz. Apostoł święty Piotr zwraca uwagę, że nasz sens naszego życia jest taki. Pierwszy list apostoła świętego Piotra, 1 rozdział, a 15-17 wersetu. Ale jako ten, który was powołał, święty jest i wy bądźcie świętymi we wszelkim obcowaniu. Dlatego, że powiadam, dlatego, że napisano: świętymi bądźcie, gdyżem ja jest święty. A ponieważ ojcem nazywacie tego, który bez braku osób każdego sądzi według uczynku, patrzcież, abyście w bojaźni czas pielgrzymowania waszego trawili. Z jednej strony apostoł mówi, że bądźcie świętymi we wszelkim obcowaniu. I tu znów, gdy patrzymy na nasze życie, po co ja żyję? Ile pracy muszę włożyć w to, aby moje obcowanie, moje zachowanie było takim, przez którego by nie ucierpiała nigdy Ewangelia. Mało to. Abyście Ewangelię, naukę naszego Pana we wszystkim zdobili. Ktoś powie, ona nie jest wystarczająco piękną? Tak, ona jest wystarczająco piękna. Tylko my swoim życiem czasem możemy, zamiast przydać jej blasku, pokazać ją taką, jaką ona jest, możemy ją zaćmić swoim niewłaściwym zachowaniem. I dlatego tu mówi, że bądźcie świętymi we wszelkim waszym obcowaniu. Tam, gdziekolwiek się znajdujemy. Coś więcej apostoł dodaje. Abyście czas pielgrzymowania waszego z bojaźnią trawili. Z bojaźnią i ze drżeniem własne zbawienie sprawujcie. Co to znaczy? Proszę bracia, tak jak myślę, że doświadczaliśmy tego wszyscy. Mam na uwadze szczególnie tych, którzy są rodzicami, dziadkami. Doświadczyliśmy, jak na przykład mamusia czy tatuś drży, gdy widzi chore dziecko. Jak bardzo boi się o to, ażeby coś mu się gorszego nie stało, a chciałby, żeby jak najszybciej doszło do zdrowia. Czy tak myślimy o naszym własnym zbawieniu? Czy tak drżymy, żebym czasem czegoś takiego nie zrobił, żeby mnie Pan nie odrzucił? I oto jest właśnie sens naszego życia. Praca nad samym sobą, aby zawsze, w każdej sytuacji podobać się Panu Bogu. Proszę Państwa, jesteśmy w takim miejscu, gdzie myślę, że możemy sobie zrobić taką próbę przez te dwa dni. Co zrobimy? Jak się będziemy zachowywali? Czy moje zachowanie będzie sprawiało innym radość, przyjemność? Czy stanę się przyczyną jakichś trudności i nieporozumień? A może ktoś z mojego powodu, z powodu mojego zachowania w jakiś sposób się obrazi, zgorszy, abyśmy nie byli przyczyną nigdy zgorszenia. Dlatego, proszę Państwa, zauważmy, żebyśmy mogli w taki sposób nad sobą pracować i z tego były wyniki. Apostoł teraz mówi że znów o pracy, ale pracy nad samym sobą w pierwszym liście do, przepraszam, w drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale, a pierwszy werset, te tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywując poświęcenie w bojaźni Bożej. Czy tu dostrzegamy sens naszego życia? Mając te wspaniałe obietnice, oczyszczajmy samych siebie od wszystkich zmaz, i tych wewnętrznych, i tych zewnętrznych, i tych, które widzi tylko Pan Bóg i nasz Pan, na które rzeczy jeszcze też patrzą i aniołowie, i te, które może widzą tylko bracia, albo widzą też sąsiedzi. I oto sens. Mamy tyle pracy, że nie ma możliwości, ażeby ktoś, będąc naśladowcą Jezusa Chrystusa, żeby się nudził. Proszę Państwa, spojrzyjmy jeszcze. Jeśli chcemy być tymi, którzy będą sprawiali przyjemność swoim poświęceniem, swoim życiem, będą sprawiali przyjemność Panu Bogu, to zobaczmy, jak to określił psalmista. W psalmie 19, a 15 wersecie tak pisze. Niechże będą przyjemne słowa ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem Twoim, Panie, skało moja i odkupicielu mój. Niech będą przyjemne słowa moich ust, ale także rozmyślanie mego serca. I tu jest praca. Nie tylko nad tym, co wypowiadają nasze usta, ale praca nad tym, co dopuszczamy do naszego serca. Dlatego pamiętamy te słowa, że na wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż swego serca, bo z niego właśnie żywot pochodzi. Natomiast w 51 psalmie, a 19 wersecie tak mówi. Ofiary Bogu przyjemne, duch skruszony, sercem skruszonym i strapionym nie pogardzisz, o Boże. Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi. Ofiary Bogu przyjemne, to jest duch skruszony i Pan Bóg nigdy takim nie pogardzi. Pan Bóg nie chce mieć do czynienia z ludźmi hardymi, pysznymi, dumnymi i zarozumiałymi, bo tacy nie potrafią widzieć Jego wielkości. Proszę Państwa, chciałbym wspomnieć króciutko na jednego z mężów Bożych, o którym mamy wspomniane, i to trzykrotnie Pan Bóg przez anioła mówi o tym proroku, że jest wielce przyjemnym. Mam na uwadze proroka Daniela. W 9 rozdziale, a 23 werset tak brzmi. Na początku modlitw Twoich wyszło słowo, a jam przyszedł, abym Ci oznajmił, boś Ty wielce przyjemny, a tak miej wzgląd na to słowo, a zrozumiej to widzenie. Anioł mówi, że jestem posłany po to, bo Twoje modlitwy doszły, a Ty jesteś wielce przyjemny. te słowa powtarzane są trzykrotnie. W 10 rozdziale od 10 wersetu. A wtem oto ręka dotknęła się mnie i podniosła mnie na kolana moje i na dłonie rąk moich. I rzekł do mnie: Danielu, mężu wielce przyjemny, miej wzgląd na słowa moje, które ja będę mówił do ciebie, a stój na miejscu swym, bom teraz przysłany do ciebie, a gdy przemówił do mnie to słowo, stałem drżąc. I rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, bo od pierwszego dnia, jakoś przyłożył serce twoje ku wyrozumieniu i trapiłeś się przed Bogiem twoim, wysłuchane są słowa twoje, a ja przyszedłem dla słów twoich. Natychmiastowa odpowiedź na modlitwę. Jeszcze w tym samym rozdziale 19 werset. I rzekł: Nie bój się, mężu wielce przyjemny, pokój tobie, posil się, mówię, a gdy mówił ze mną, wziąłem siłę i rzekłem: Niech mówi Pan mój, albowiemeś mnie posilił. Proszę Państwa, dlaczego? Dlaczego Pan Bóg posyła swego anioła z takim poselstwem właśnie do Daniela? On tak bardzo trapił się i modlił nie o siebie, o naród, który jest w niewoli. Proszę Państwa, ale jak wyglądało jego życie, byłoby to znów odrębne rozważanie, dlaczego Pan Bóg go takim widział i nazywa go mężu wielce przyjemny. Proszę Państwa, czy ktokolwiek z nas nie chciałby, aby te słowa były skierowane od Pana Boga względem nas? Ale żeby tak być mogło, nieraz musimy zmienić sens naszego życia, kierunek naszego życia. A żeby robić tylko to, co podoba się Panu Bogu, a sprawia przyjemność braciom. Ta służba, ta ofiara, wspomnieliśmy sobie, że ona jednak ma być rozumna. Co to znaczy? Że kiedy tylko usłyszymy, dowiemy się, że taką, a nie inną jest wola Boża, mamy to natychmiast starać się wypełnić. Jeśli będziemy to odkładać, niestety przyjdą inne warunki, inne okoliczności i przeszkodzą nam w naszej pracy, w pracy nad własnym charakterem. I dlatego apostoł święty Paweł w swoim drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, a 1 i 2 werset tak pisze: Przetoż, pomagając mu, napominamy was, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Bo mówi Bóg: Czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia poratowałem cię. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. I oto chcemy wykorzystać czas, czas przyjemny, dzień zbawienia, aby nasze życie było tak dostosowane do wymogów, do życzeń naszego Ojca, a także mając zawsze na widoku wystawiony wzór w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy, że nasza służba ma być służbą rozumną? Apostoł święty Paweł w liście do Kolosan w 1 rozdziale 9 i 10 werset tak pisze: Dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni duchem, napełnieni znajomością woli Jego we wszelkiej mądrości i w wyrozumieniu duchownym. Po co? Abyście chodzili przystojnie przed Panem, ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej. Modląc się za innymi, modląc się po to, abyśmy mogli być napełnieni znajomością Jego woli.
To chyba teraz trwa.
To nie to, że ja będę robił tak, bo mnie się wydaje, że tak będzie dobrze. Nie. Rozumna służba polega na tym, że mamy poznać, jaką jest wola Boża, a dopiero ją wypełniać. Bo to nie chodzi o pełnienie własnej woli. Najpierw rozpoznanie w każdym szczególe, rozpoznanie, jaka byłaby wola Boża w danej sprawie, w danej sytuacji.
Proszę Państwa, często zdarza się w naszym życiu, że dopiero po czasie, gdy coś nam się w życiu nie układa, to zaczynamy myśleć, no dlaczego? Gdzie popełniłem błąd?
Często w naszym życiu, po latach, gdy patrzymy na nasze dzieci, znów powstaje to pytanie. Dlaczego nie wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli, gdzie, w którym miejscu popełniłem błąd? Gdzie, w którym miejscu nie dopatrzyłem się, nie rozpoznałem woli Bożej i teraz takie są tego wyniki? Dlaczego? Od samego początku, gdy tylko dzieci zaczynają dorastać, że winny uglądać, upatrywać, jaka jest wola Boża w ich sprawie, w każdej sytuacji. Czy to w wyborze zawodu, czy to tym bardziej jeszcze w doborze małżeństwa. Jaka byłaby w tej sytuacji, w tej konkretnej sprawie wola Boża? Jeśli nie pytamy się, wtedy później problemy, które powstaną, powstają dlatego, żeśmy czegoś zaniechali. W pewnym momencie zrobiliśmy coś po swojemu, a później nam się wydaje, no dlaczego Bóg mi nie błogosławi? Tylko zapomnieliśmy o tym, żeśmy Go o to błogosławieństwo w ważnym momencie nie pytali. Nie radziliśmy się Pana i dlatego później powstają dodatkowe problemy, dodatkowe trudności. Zauważmy tutaj, ażeby modlitwa o napełnienie znajomością Bożej woli, a także Bożą mądrością, Bożym wyrozumieniem. A to wszystko po to, abyśmy chodzili przystojnie przed Panem.
Proszę Państwa, my czasem, to jest w naturze chyba ludzkiej, że chcielibyśmy jak najlepiej wypaść, tak jak na przykład w naszym gronie, jak najlepiej wypaść przed braćmi, jak najlepiej wypaść przed ludźmi, przed sąsiadami. I Pan Bóg, gdy na nas patrzy, to czego inni nie widzą, a my chcielibyśmy zakryć, to Pan Bóg często patrzy na to jako na coś obłudnego. Bo chcemy dobrze wypaść przed kimś. Ja może kiedyś wspominałem gdzieś tą myśl, ale mnie ona tak bardzo mocno utkwiła. Swego czasu w zborze mieliśmy taką siostrę, która naprawdę, gdy modliła się, to no, łzy miał prawie każdy w oczach. Ona potrafiła tak dobrać słowa w każdej sytuacji, czy to do danego tematu, czy do rodzaju zebrania. Ale potrafiła użyć tak odpowiednich słów. Myśmy się wszyscy tak wczuwali w to. I taki moment. Było takie ogólne, całodzienne nabożeństwo. I brat, który przewodniczył, poprosił pewnego brata do modlitwy. No ale ten brat, naprawdę było mu trudno zebrać słowa, skleić zdanie. I tak w paru słowach pomodlił się i ta siostra później tak mówiła sama najpierw do siebie, później zwierzyła się, co ona sobie pomyślała. Gdy ten brat, tak mu ciężko ta modlitwa szła, to sobie pomyślała, no czyż nie mógł brat poprosić mnie do modlitwy? Ci wszyscy słuchający by więcej z tego skorzystali. Ale na zakończenie, bo to było na rozpoczęcie nabożeństwa, na zakończenie tej godziny ten brat, nie wiedząc o jej myślach, poprosił tą siostrę do modlitwy. A ona wstała, stojąc, powiedziała: bracie, wszystkie myśli mi się rozleciały, ja nie mogę. I później nam właśnie opowiadała o tym, mówi, no tak, to tak wygląda, tak wtedy mówi, poznałam, że Pan Bóg mnie natychmiast ukarał za to, że pomyślałam sobie, że to chodziło o to, żeby przedstawić coś w piękny sposób. Pan Bóg patrzy na tą stronę wewnętrzną, patrzy na stronę serca. I dlatego tu właśnie wspomina apostoł, abyście chodzili przystojnie przed Panem, ku wszelkiemu Jego upodobaniu. On nas rozumie, On nas zna, On zrozumie tam, gdzie się pomylimy, tam, gdzie powiemy coś nie tak. Czasem pamiętam, że nieraz ktoś zwraca uwagę na drobnostki. Pamiętam, swego czasu pewnemu bratu zwrócili uwagę, bo wspominał o cudzie w Kanie Galilejskim i że Pan Jezus zamienił wino w wodę. Jest to, wiemy, zwykłe przeoczenie, no ale komuś to bardzo przeszkadzało i aż musiał mu zwrócić uwagę, że w taki sposób to zrobił. Proszę Państwa, nam chodzi o to, jak widzi nas nasz Ojciec, jak widzi nas nasz Pan, a to, że czasem może bracia nas w jakiś inny sposób, w innym świetle nieco zobaczą. Bardzo mi się podobała myśl wspomniana tutaj po rozpoczęciu, że mamy mówić to, co mamy na sercu. Nie to, co chcielibyśmy, żeby komuś przekazać, może w najbardziej oględny, specjalny sposób, w pięknym opakowaniu, ale mamy mówić prawdę Bożą, oczywiście w duchu miłości. Ty mów, należy na zdrową naukę. Jak ona zostanie przyjęta, to jest inna sprawa. Pan Bóg ma swoje sposoby, ale nasze chodzenie i tego się chcemy uczyć, to jest sensem, to jest celem mego życia, każdego z nas, żebyśmy chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu. To Jemu chcemy się podobać. Dlatego Pan Bóg sobie życzy, a także nasz Pan, że nasza służba, ta rozumna służba, to nie może być tak jak gdyby na ślepo. Trzeba zrozumieć, poznać, a dopiero wtedy to będzie sprawiało przyjemność Panu Bogu. Oczywiście my rozumiemy, że na samym początku drogi na pewno nie wszystko rozumiemy, może niewiele rozumiemy, czasem do końca naszej drogi nie wszystko zrozumiemy, bo to nie o to chodzi. Ale to, co już zrozumieliśmy, to, co wiemy, żebyśmy chcieli i umieli wprowadzić w nasze życie. Taka podstawowa nauka, jak złożenie ofiary okupowej naszego Pana, ale zauważmy, do czego tutaj zmierza apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, 2:3-4. Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Zauważmy. Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jeśli Pan Bóg chce, to czegoś nie może zrobić? Może, ale Pan Bóg nigdy nie robi niczego wbrew ludzkiej woli. I dlatego, żeby Pan Bóg daje sposobność, chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, ale żeby przyszli do znajomości prawdy. Znów nieświadomość nie może nikogo zbawić. I znów sensem naszego życia jest zdobywanie znajomości Bożej względem swego życia, swego poświęcenia, a następna praca to praca wprowadzania tego w czyn. Proszę Państwa, tak będzie nie tylko dziś i nie tylko w obecnym czasie. Tak się dzieje, że jest potrzebna znajomość boskich praw, znajomość boskich zasad. Ale prorok pański Ozeasz też pisze w 6:6, bo miłosierdzia chcę, a nie ofiary, a znajomości Bożej więcej niż całopalenia. Zauważmy, jak bardzo ważną jest znajomość boskiego prawa, znajomość boskiej woli, znajomość boskich zasad, a przede wszystkim tego, co tak naprawdę Pan Bóg chce od nas. Takim był również apostoł święty Paweł. I tak się wyraża w liście do Filipian w 3:10. Żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i społeczność ucierpienia jego, przykształtowany będąc śmierci jego. A później to nowsze tłumaczenie mówi, abym tym sposobem doszedł powstania zmartwych. Żebym go poznał i moc jego zmartwychwstania. Mamy wiele pracy nad sobą. Poznać Jezusa Chrystusa, poznać, w jaki sposób można dostąpić pierwszego zmartwychwstania. I dlatego mamy tak wiele pracy. Dlatego w tym dziwnym świecie, jak gdyby zostaliśmy wyodrębnieni do czynienia czegoś zupełnie innego i dlatego ten świat nas tak bardzo nie przytłacza, jak przytłacza innych ludzi. Wspomnieliśmy sobie słowa apostoła, a nie przypodobywajcie się temu światu. Co to znaczy? Apostoł święty Jan w swoim pierwszym liście, w 2 rozdziale, a 15-17 wersetu tak pisze. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojcowskiej. Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, toć nie jest ojca, ale jest świata. Świat ci przemija i pożądliwość jego, ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. Określenie, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Te metody, te sposoby, takie często powtarzane przez, a nawet czynione przez wielu ludzi po trupach, ale do zwycięstwa. To nie chrześcijańska metoda. Zatem te metody, te sposoby, podstępstwa, różnego rodzaju zwodzenie, oszukiwanie, to nie są te metody, które by nas prowadziły do naszego Ojca. Dlatego tego nie tylko nie będziemy praktykować, ale będziemy się tym brzydzić. Apostoł dalej dodaje, bo to, co jest właśnie na tym świecie, jako pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. I to nie jest Ojca. Pożądliwość ciała. Ileż mamy pracy? Pracy nad naszym sercem, nad naszymi rękami, co one czynią, nad naszymi uszami, co one chcą słyszeć, a gdzie czasem nastawiają ucha tam, gdzie nie powinny tego słyszeć, nad naszymi oczyma, na co powinniśmy patrzeć, a na co czasem patrzymy. Zobaczostwa, czasem to takie jest dziwne zachowanie ludzi. Rodzice mówią dzieciom, no teraz nie możecie oglądać tego filmu. Jakoś tak dziecko od razu zaczyna się buntować. Jak gdyby chciało od razu powiedzieć, tatusiu, mamusiu, a wy możecie? Nieraz się rodzicom wydaje, no tak, no bo to przecież dla dzieci to jest niedozwolone. A wy z tego będziecie mieli korzyść? Proszę Państwa, czasem chcielibyśmy, żeby nasze dzieci nie robiły, czy nie przyglądały się na rzeczy nieczyste, no ale jeśli my sami to robimy. Dlatego sensem naszego życia nie jest to, żeby uczyć tylko słowa, ale żeby uczyć naprawdę życia, naprawdę zachowania. Kochani, nasze dzieci, nasze wnuki nie patrzą na to i nie słuchają tego, co my mówimy, albo niewiele tego słuchają. One patrzą na to, co my robimy. I dlatego często w naszym życiu dzieje się tak, że obierają sobie inną drogę. One patrzą na to, jak my się zachowujemy, co my robimy. Bardzo mam przykre jedno wspomnienie z jednego kilkudziesięciu kursów, na których byłem i na jednym z kursów jedna dziewczynka bardzo przeżywała taki szczególny moment. wprost. Gdy mówiliśmy na wiele tematów, było poruszonych wiele tematów, no a wtedy akurat nie był, zastanawialiśmy się nad owocami Ducha Świętego i był tam między innymi, no wiemy, ten wspaniały owoc miłości. To jest owoc, jeden z owoców Ducha Świętego. I ta dziewczynka się tak bardzo rozpłakała. Później rozmawiamy z nią, co jej się stało. A ona mówi, wujciu, ja sobie przypomniałam wykład mojego tatusia. No i co? Dlaczego tak się to wzruszyło? A bo tego wykładu wysłuchałam tylko do połowy. Rozpłakałam się i poszłam do domu. A gdy tatuś wrócił po nabożeństwie, mówi mi, jak ty mogłaś opuścić zebranie i wrócić do domu? Ta córeczka mówi, tatusiu, a jak ty mogłeś mówić wszystkim w zborze na temat miłości? A jak ty żyjesz z naszą mamusią? Dziecko dorastające rozpłakało się, nie było w stanie więcej powiedzieć. Dlatego, kochani, to nie to, co mówimy, ale jeśli tego nie wprowadzamy w nasze życie, to ta mowa będzie pusta, próżna. Dlatego sensem naszego życia nie jest znów tylko znajomość, która jest konieczna, ale znajomość zastosowana w naszym codziennym życiu. Świat przemija i te pożądliwości, ale ten, kto czyni Bożą wolę, ten ma pozostać na zawsze. Ten ma pozostać na wieki. Ale proszę braterstwa, prorok Ezdras w 10 rozdziale, a 11 wersecie tak upomina. Co też uczyńcie teraz wyznanie przed Panem Bogiem ojców waszych i wykonajcie wolę Jego, a odłączcie się od narodów tej ziemi i od żon obcych. I oto, żyjąc w tym dziwnym, trudnym świecie, który tak naprawdę nie wie, dokąd zmierza, bo nie ma celu w swoim życiu. Są pewne ideały, które ciągle upadają. I ten świat nie wie, do czego zmierza. Ale Pan Bóg przez proroka upomina, odłączcie się od narodów tej ziemi. Co to znaczy? A żeby znów to, co dzieje się i to, jakie są idee w tym świecie, a żeby one nie przedostawały się do naszych serc, do naszych rodzin, do naszych zborów. Nie będę czytał, bo teraz poznają, chyba w komentarzu 3 sierpnia, w komentarzu Manny, jest taka myśl, że okręt tak długo jest bezpieczny na morzu, dokąd woda nie dostanie się do okrętu. Tak podobnie chrześcijanin. Tak długo jest bezpieczny na tym morzu tego świata, tak długo jest bezpiecznym, dokąd duch tego świata nie przedostanie się do środka. I nad tym musimy pracować wszyscy. Nie pomoże w żadnym zborze, żeby brat, na przykład starszy, używał może najbardziej wspaniałych tematów. Jeśli wszyscy nie będziemy pracowali nad tym, ażeby ta woda nie przedostawała się do środka, a gdzie zauważamy, myśmy ją natychmiast wylewali, wtedy nie będziemy się czuli dobrze, nie będziemy się czuli szczęśliwie, bo ten duch będzie opanowywał coraz więcej i niebezpieczeństwa będą coraz większe. Dlatego sens naszego życia jest zupełnie znów inny. Apostoł Święty Paweł, pisząc drugi list do Koryntian, to w 6 rozdziale, a od 14 wersetu tak pisze. Nie ciągnijcie z nierównego jarzma z niewiernymi. Bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością, albo cóż za społeczność światłości z ciemnością, albo co za zgoda Chrystusa z Beliałem, a co za dział wiernemu z niewiernym. Często ten werset stosowany był tylko do nierównego jarzma małżeńskiego. Ale myślę, że ten werset ma bardzo szerokie zastosowanie. Wszelkie łączenie się z czymkolwiek, co jest nieczyste. Tak jak ogólnie to, co widzimy w świecie, to, co widzimy chociażby w naszym kraju, tak zwane łączenie się Kościoła z państwem, wiemy, że jest to z punktu boskiego zapatrywania cudzołóstwo i dlatego nie dziwmy się, że błogosławieństwo Boże może być coraz mniejsze. Myślę, że to, że jeszcze tak jest, jak jest w naszym kraju, to naprawdę jestem tak przekonany, że to dzięki temu, że na tej ziemi Pan Bóg i w tym kraju Pan Bóg jeszcze ma swoje klejnoty, swoich naśladowców, naśladowców Jezusa Chrystusa. I tylko dlatego jeszcze te warunki tak się układają, powiedziałbym znośnie. Ale gdy te klejnoty z tej ziemi zejdą, wiemy, że tak już na tej ziemi nie będzie. Dlatego apostoł upomina, aby nie mieć łączności z tym, co jest nieczyste. Co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem jesteście wy Kościołem Boga żywego, tak jak mówi Bóg, będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Przecież wynijcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Proszę braterstwa, tak chciałoby się powiedzieć, chociażby na te dni, dwa dni chcieliśmy się odłączyć od różnego towarzystwa. Chcieliśmy tutaj być razem, razem z sobą, a Pan obiecał nam, że tam, gdzie was się zbierze dwóch lub trzech w moim imieniu, to tam ja będę pośrodku was. Pan Jezus obiecał, że będzie się przechadzał i będzie nam służył. I myślę, że wtedy czujemy się najbardziej szczęśliwi. Gdy jesteśmy razem w takiej społeczności, a także gdy mamy to przekonanie, że Pan jest razem z nami i że nam w tym wszystkim błogosławi. Proszę braterstwa, prorok pański Izajasz upomina w pierwszym rozdziale, a 16 i 17 werset. Omyjcie się, czystymi bądźcie. Co to znaczy? To znaczy odejmijcie złość uczynków waszych od oczu moich, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, szukajcie sądu, podźwignijcie uciśnionego, sąd czyńcie sierocie, umijcie się o krzywdę wdowy. Przyjdźcież wtedy. Wtedy, gdy to uczynicie, przyjdźcież teraz, a rozpierajmy się z sobą, mówi Pan. Choćby były grzechy wasze jako szarłat, jako śnieg zbieleją. Choćby były czerwone jako karmazyn, jako wełna białe będą. Omyjcie się, bądźcie czystymi. To znaczy odejmijcie złość waszych uczynków. Posobatelstwa. I znów praca nad sobą. I znów sens, cel mojego życia. W wykonaniu tej pracy, a w wykonaniu jej jak najlepiej, bo przecież to nie chodzi o kogo innego. To znów chodzi o swoje własne zbawienie. Spojrzyjmy na słowa apostoła świętego Piotra z pierwszego rozdziału, a 22 werset. Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej, braterskiej miłości z czystego serca jedni drugich miłujcie uprzejmie. Ja myślę, że werset ten nie wymaga komentarzy, ale on wymaga zastosowania go w swoim życiu. Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy. A to oczyszczenie ma służyć ku nieobłudnej braterskiej miłości. Miłości z czystego serca. Miłości gorącej jednych wobec drugich. Miłości uprzejmej. W taki sposób może się ona objawić. Ileż nieraz potrzeba pracy nad sobą, by się przełamać, jeśli tam ktoś kiedyś sprawił nam jakąś przykrość, ileż to potrzeba pracy nad sobą, żeby o tym
zapomnieć, żeby to przebaczyć i dalej miłować. Na tym polega nasza praca. Praca nie nad kimś, praca nad samym sobą. Żebyśmy mogli w taki sposób nad sobą pracować i mieć wyniki z tego, bo czasem możemy bardzo wiele pracy wykonać i z tego nie ma efektów. Potrzeba odnowić swój umysł. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, 4 rozdział, a od 3 wersetu mówi tak. Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch. Jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest we wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich i we wszystkich was. Lecz każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo, wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźniów i dał dary ludziom. Proszę Państwa, otrzymaliśmy pewną szczególną Bożą łaskę. Każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. I teraz od nas zależy, czy ten dar, tą łaskę będziemy umieli wykorzystać i dla siebie, i czyniąc dobrze innym. Jeśli nie nastąpi w nas ta przemiana, to odnowienie, to jest naszego umysłu. I teraz zauważmy. 22 werset. To jest, abyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszukujące i odnowili się duchem umysłu waszego i oblekli się w onego nowego człowieka, który jest według Boga stworzony w sprawiedliwości i świętobliwości prawdy. I teraz apostoł mówi, tu miała nastąpić ta przemiana. Kto takim był, złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, gniewajcie się, a nie grzeszcie, kto kradnie, więcej nie kradnie i tak dalej. I to jest od nowa, ale od wnętrza. Nie tylko praca nad tym, czego nie powinny robić nasze ręce, czy nie powinny mówić nasze usta. Oblekliśmy się w nowego człowieka, który jest według Boga stworzony. I teraz, jeśli będziemy pracowali nad tym, żeby nowe stworzenie w nas się rozwijało, wtedy coraz mniej będzie miał dostępu świat, duch tego świata, a także i szatan. Nasz Pan wspomniał takie zdanie. Idzie książę świata tego, ale we mnie nic nie masz. Co to znaczy? We mnie nie ma nic, o co jak gdyby on mógł zahaczyć. We mnie nie ma nic z jego sposobów, z jego metod. I dlatego apostoł mówi, że złośnik nie dotyka się was. Ale tylko wtedy, jeśli wyrzucimy z siebie, nie dopuścimy tego, co tam mogłoby być jego, jak złość, podstęp, obłuda, kłamstwo i tak dalej. Jeśli on tam znajdzie coś swojego, to on będzie miał tam dostęp. Jeśli tego się pozbędziemy, on nie będzie miał do nas dostępu. Dlatego, żebyśmy mogli jednak tak się odnowić, musimy tak naprawdę poznać, jaką jest wola Boża względem nas. Słowacostwa nie chciałbym, aby przeciągać czas, dlatego zauważmy. A wolą Bożą względem nas to jest nasze poświęcenie, czyli odłączenie się dla specjalnego Bożego